chciałem dzisiaj powiedzieć takie słowo, które mi cały tydzień chodziło mocno po głowie. I mamy takich dużo słów takich tutaj w zborze rzucających wyzwanie. I dobrze myślę. Zauważyłem też taką prawidłowość, że jak ktoś już nie wytrzymuje tych wyzwań, które tutaj są rzucane w tym zborze, to przenosi się do innych zborów. Ale jest jeden plus tego zawsze. Zawsze zauważam, że te osoby, które z tego zboru przenoszą się do innych zborów, to natychmiast są aktywne w tych zborach. A z drugiej strony do nas przychodzą ludzie z innych zborów. Ale oni mają inny problem. Oni mówią, bo chcą się zaangażować, bo tam nie było możliwości. Jesteśmy ciekawym zborem. Parę osób to zauważyło, że to jest taki zbór dla ludzi, którzy chcą służyć i którzy chcą coś robić. Więc to jest ciekawe. Mówię to po to, bo zauważyłem, że lubię mówić tego rodzaju kazania, które rzucają wyzwanie, rozciągają i takie próbują zachęcić do sięgania gdzieś wyżej. A to jest takie słowo, które mam nadzieję takie nie będzie, bo takie czułem od początku, kiedy je przygotowywałem, żeby raczej powiedzieć słowo dla osób, które raczej są rozczarowane tym, że nie mogą osiągnąć jakichś celów w swoim życiu. To też jakoś będzie rzuceniem wyzwania, ale mam nadzieję, że się mi uda uniżyć do każdej osoby i do każdej sytuacji, w której jesteś, która jest trudna i która cię przerasta. W ogóle jako pasterz też zauważam, rozmawiałem z jednym pastorem i on mówi, czym mnie nie irytują te spotkania indywidualne z ludźmi. Ja mówię, dlaczego? On mówi, no bo ludzie z takimi głupotami przychodzą. I wiesz, ja zauważyłem, że nie, to jest ciekawe, mnie to w ogóle nie irytuje, bo ja myślę, że każdy przychodzi z tym, co jest jego wyzwaniem po prostu. I dla jednego człowieka to jest duża sprawa, dla drugiego to jest mała sprawa, tak? Ktoś na to może powiedzieć i powiedzieć, no to trzeba mieć naprawdę piątej klepki, żeby coś takiego wpakować. A dla tego człowieka, który z tym przychodzi, to jest naprawdę życiowa sytuacja, która wymaga zwycięstwa i on po prostu potrzebuje się podnieść w tej sytuacji, tak? Nie wie, co ma z tym zrobić. Dla kogoś to może być oczywiste. Ja mam w swoim życiu też takie rzeczy, które są dla mnie w ogóle, wiesz, tam... i pokonane. A są takie, które po prostu... których nie mogę pokonać. I ostatnio do moich przyjaciół napisałem o tym, co oni radzą na obgryzanie paznokci, to mnie wyśmiali. Moi najbliżsi przyjaciele po prostu. Powiedzieli, żebym sobie te palce wsadził w coś śmierdzącego może, czy coś. Wyszydzili mnie i taki ubaw. Myślę, mówię, no pięknie, po prostu weź tu z przyjaciółmi się podziel swoim problemem, prawda? Jeden mnie do psychiatry, bo powiedział, że to w ogóle to jest po prostu nerwica, to jest w ogóle to, co się leczy, to trzeba po prostu ze specjalistą. Po prostu zgnoili mnie. No, po prostu, mówię, no i weź tu powiedz o swoim problemie komuś. Ale myślę, że każdy problem jest problemem dla tego, dla kogo problemem jest. Okay? Czasami wyśmianie pomaga, tak? Mi się odechciało. Za każdym razem, jak tylko ze moich przyjaciół przypomina, jak mi tylko ręka idzie.
Skuteczne.
Tak, skuteczne. Wiedzieli, na kogo jaka metoda działa. Na mnie metoda pały zadziałała. Ale ona nie zawsze na wszystkich działa i szczególnie nie będzie działała, drogi mężu, na twoją żonę. Tak, i takich parę innych sytuacji, więc... Więc pomalutku, ale dotarł do celu, taki jest tytuł, lub jakiś inny, jeżeli Jasiek wymyśli lepszy, to proszę bardzo, można to tytułować jak się chce. Ja będę jeszcze mówił przez kilkadziesiąt lat kazania, co tytułów nawymyślam. Ale to jest pierwszy i to jest taka rzecz. I wiecie, myślę, że to właśnie o to chodzi, tak jak w tym tytule, że chodzi o to, żeby to, co jest moim wyzwaniem, żeby pokonać i osiągnąć to, czego pragnę, a nie chodzi o to, kiedy ja to zrobię i czy w ogóle zrobię, tak? Bo można być bardzo dynamiczną osobą, ekstrawertyczną, nie wiem, dynamiczną. Można rzucać się na rzeczy i nigdy nic w swoim życiu nie osiągać. Mimo, że przy każdym momencie zrywu i rzucania się na te rzeczy, to wygląda, że to już zaraz będzie, tuż i już inni mu zazdroszczą. Tylko później się okazuje, że on ostatecznie nie osiąga tego celu. A może być druga osoba, która po prostu pomalutku, wyznaczając sobie pośrednie cele, ufając Bogu, wierząc, że wszystko jest dobrze, wszystko jest w Bożych rękach, ostatecznie dochodzi do końca życia i wtedy wszyscy mu zazdroszczą, tak? Ja na życie moich rodziców patrzałem przez pierwsze moje lata mojego życia, 20-30 lat, jako po prostu coś, co trzeba zbudować od zera jeszcze raz, inaczej i wszystko pozmieniać. I to jest właściwe myślenie młodych ludzi, bo Słowo Boże mówi, że chlubą młodych jest ich siła. Więc po prostu, ale później się okazuje pod koniec, 20 lat później, tak, się okazuje, nie pod koniec jeszcze, halleluja, ale później, prawda, później się okazuje, że 20 lat później patrzysz i widzisz, że po prostu nie, że spoko. Ja dzisiaj tak sobie patrzę na moją mamę, ona mieszka z nami 3 tygodnie, teraz jest, przyjechała i tak patrzę na nią i mówię, nie, no żeby chociaż tyle, żeby chociaż tyle. To już będzie dobrze, że będę wielbił Boga, tak? Więc chodzi o to, żeby dotrzeć do celu. Tak, niektórzy mówią, a dlaczego tyle potrwa, 10 lat potrwa, no. To w ogóle, czy to warto? Wiesz, no, jak podejmiesz to wyzwanie i pomalutku zaczniesz iść w tą stronę, to za 10 lat tam będziesz. A jeżeli nie, to nie będziesz, więc... Przekalkuluj sobie, tak? Możesz powiedzieć, nie, rzeczy powoli mnie w ogóle nie interesują. Wiesz, jak cię rzeczy powoli, po trochu nie interesują, to może nigdy nic nie osiągniesz. A jeżeli po prostu jesteś w stanie wzbudzić sobie nadzieję, że po trochu coś gdzieś mogę się zbliżyć, to może się okazać, że parę z tych rzeczy będzie w twoim życiu i będziesz wielbił Boga, że okazał ci łaskę i że wyruszyłeś w podróż. Tak? Dobrze, to tylko tak ogólnie naświetlając, a teraz konkretnie. Czyli jak dojść do celu? 3 takie będą punkty, do każdego będzie po 2-3 wersety, może 4. Trochę przykładów. Pierwszy punkt, uznaj, że jesteś inny. To jest bardzo ważne w wyznaczaniu celów, bo to prowadzi do drugiego punktu, dopasuj cel do siebie. Tak? Zgodny z tym, jaki jesteś obdarowany, kim jesteś. I trzecie, zacznij dokonać progresu, tak? Rób po troszeczku coraz więcej w tym kierunku. I teraz, co mam na myśli i konkretne wersety ze słowa. Pierwsze, uznaj, że jesteś inny. Psalm 139, 13, 15, cały mówi o stworzeniu człowieka, jak cudownie jest. I tu jest w wierszu jednym, to jest 14 werset, mówi psalmista do Boga, cudownie mnie stworzyłeś, tak? Nie będę całego tego czytał, możecie sobie to teraz przeczytać z ekranu albo otworzyć Biblię sobie i studiować, 139 od 13 do 15. Ciekawe mnie ruszyło w tym fragmencie, że to jest opis, który mówi tylko tak właściwie, tak jak się to czyta, to jest takie wrażenie, że on dotyczy tylko tego fizycznej części ciała, tak? I jak możemy obserwować, są różne bardzo fajne filmy w internecie na temat rozwoju życia prenatalnego, jak to się dzieje, to jest po prostu... To jest mega, to jest kosmos, jak to po prostu wszystko Bóg niesamowicie tworzy, że w ogóle po prostu to jest niepojęte, tak, że to zostało tak skonstruowane. Ale kiedy patrzyłem na ten werset, to zdałem sprawę i mówię, jejku, jeżeli to jest odnośnie ciała, to tak jest cudownie, tak niesamowicie, tak oryginalnie, to jak to jest w odniesieniu do pozostałych naszych cech, charakteru, umiejętności, tego, co lubimy, nie lubimy, co nas kręci, co nas nie kręci, co nas zachęca, co nas zniechęca, naszych obdarowań, potencjałów. Wtedy się okazuje, że ta różnorodność jest niesamowita. Wiecie, w tym roku wymieniłem sobie laptopa i po prostu taki akurat on ma taką funkcję na linie papilarne do otwierania. I to jest fantastyczne, bo od razu się okazało, że mam kupę problemów z dziećmi rozwiązanych, bo cokolwiek by chciały zrobić na komputerze, to przychodzą do mnie i ja muszę fizycznie tam podejść i swój palec przeciągnąć. Znaczy oczywiście mógłbym to zlikwidować, jakieś hasło czy coś, albo w ogóle zdjąć, ale jakoś tak mi się to podoba. No i Przemek pewnego dnia usiadł i zaczął po prostu wszystkie palce sprawdzać. Później nie zadziałało, przyszedł do mnie i pokaż rękę, którym palcem otwierasz, mówię tym. Zaczął sprawdzać, porównywać. Ten mu się wydawał najbliższy, poszedł. Mówi, tato, to kurczę, to nie działa. Śmie kupę zabawy. Wiesz, nawet u bliźniaków będzie po prostu inaczej to wyglądało. I to jest tylko fizyczność. A co dopiero, kiedy zaczynamy sięgać do naszej unikalnej tożsamości, tego, kim jesteśmy. I naprawdę wszyscy jesteśmy inni. Jeżeli chcesz dotrzeć do jakichkolwiek celów w swoim życiu, musisz polubić siebie. Takim, jakim jesteś. Zaakceptować swoją odmienność i inność. Ponieważ to będzie bezpośrednio związane z tym, że uda ci się dotrzeć do celu, tak? Wiecie, kiedyś marzyłem o macierzyństwie, to było na początku mojego małżeństwa, z żoną się przekaże, że marzaliśmy, kto ma lepiej, kobieta czy mężczyzna. I ja zawsze mówiłem, ja bym chciał, to było fantastyczne przeżycie w ogóle. Ale wiecie, no, można sobie pogadać, ale ostatecznie to jest śmieszne. Tak? No można w różne dziwactwa popadać i pragnąć ich. Ale ostatecznie takie rzeczy trzeba odłożyć na półkę, tak? Albo zniszczyć sobie życie, żeby to próbować osiągnąć, tak? Więc to jest, jakiś wybór. I tutaj na tym poziomie, na którym my jesteśmy w naszym życiu, w naszych celach, to jest bardzo ważne, żebyśmy polubili siebie takimi, jakimi jesteśmy. Wiesz, Bóg stworzył świat w sposób niesamowicie bogaty. Kiedyś się zastanawiałem jako leśnik, dlaczego na przykład drzewo, dlaczego w ogóle są Dlaczego po prostu rośliny nie są wszystkie tak jak trawy, że wszystko rośnie z jednego źdźbła? I na przykład z drzewami by było bardzo fajnie, bo one by miały pnie i na końcu byłby taki jeden wielki liść o powierzchni 15 metrów kwadratowych. I on by tak jeździł od wschodu słońca do zachodu słońca jak anteny satelitarne. Cały las tak by się obracał i później by się zwijał. I na jesieni by tylko jeden taki liść opadł. I na przykład byś miał w ogrodzie cztery drzewa, to na jesieni byś miał cztery liście do usunięcia. Można by było to zrolować, wysuszyć, jeszcze w kominku tym napalić. Wiesz, no takie mam... Jest wiele, w ogóle jakbym był Bogiem, to w ogóle wiele rzeczy inaczej zrobił. Ale Bóg po prostu zrobił tak, że na każdym drzewie jest po prostu mnóstwo tych listków, to szumi po prostu, buja się. Na każdym drzewie inaczej. Jedne, w ogóle mnóstwo gatunków drzew, jakby nie wystarczyło jeden gatunek liściasty, jeden iglasty. Prawda, ktoś chce mieć zimą zielone, sadzi iglasty. A tu jeszcze nawet są iglasty, które gubią, takie modrzewie na przykład, w ogóle coś pomiędzy jeszcze. Gatunków, miliony, tysiące, miliardy, ciągle nieskatalogowane są wszystkie organizmy żywe, żyjące na Ziemi, cały czas są odkrywane. To jest po prostu kosmos. Jak, po co to komu było po prostu? Po co te wszystkie planety w Układzie Słonecznym? Wystarczyło jedną Ziemię, lampka, Słońce, to się obraca, żadnych orbit, przecież to wystarczy, żeby był dzień i noc po prostu. No może jeszcze pod kątem, żeby była zima, ale to już się zaczęło robić bez sensu. A w ogóle po co kula? Mógłby być walec, wszyscy by mieli tą samą pogodę i te same godziny. A w ogóle po co walec? Mogłoby być płaskie! I mógłby guzikiem włączał światło i gasił i by było spokojnie, nic byś nie musiało kręcić. Prawda? No w ogóle. Wiesz, a wszystko się okazuje, że jak badamy ten stworzony świat, to wszystko jest różnorodne, skomplikowane. Po prostu byśmy dzisiaj nawet powiedzieli, że przekombinowane to jest wszystko. Po prostu tyle lat nauki, tyle naukowców, profesorów, ciągle wszystkiego nie wiemy. Kto to w ogóle zrobił? I właśnie ten ktoś, kto się tak po prostu nawymyślał tego i taki po prostu był nieopanowany w tej swojej różnorodności, stworzył nas. Ale teraz my właśnie jesteśmy z tym uszkodzonym umysłem po ingerencji szatana w dzieje ludzkości. I my teraz przychodzimy do zboru i mówimy tak. Teraz ja będę biblijnym chrześcijaninem. Okej? Okay? Przychodzi jeden, będę biblijnym chrześcijaninem. Tak, będę. Przychodzi drugi, też będę dobrym biblijnym chrześcijaninem. Trzeci. I się okazuje, wszyscy przychodzą i wszyscy chcą być tą samą osobą. Ja mówię, ja się za mało modlę. Ja też. No dobra. Dobry biblijny chrześcijanin modli się więcej, tak? Więcej. Okej. Okay. Co to jest biblijny chrześcijanin? No, biblijny chrześcijanin tam daje pieniądze. Dobra, daje pieniądze. Wiesz, i nagle się okazuje, że życie jest takie płaskie, jak naleśnik po prostu. Wszyscy zaczynają dążyć do jakiegoś jednego wyimaginowanego, wymyślonego celu, który tak naprawdę jest spłaszczeniem wszystkich wymiarów życia. Później mamy biblijne zbory, zmieniasz adres, przychodzisz do nowej i się zastanawiasz, czy to tak powinno być robione. Bo gdzie indziej jest inaczej robione. Później na przykład ten temat modlitwy o uzdrowienie. Wiesz, jak to się modlić, żeby mieć uzdrowienie? I ktoś cię uczy, jesteś przekonany do tego, próbujesz, nie działa, dobra, zmieniasz nauczyciela, szukasz tej idealnej metody. I się okazuje, że ja, wiecie, jestem 20 parę lat wierzący, już niedługo będzie 30 i po prostu widziałem, że Bóg uzdrawia przez tak różnych ludzi modlących się w tak różny sposób, a przez niektórych uzdrawia, których w ogóle się nie modlą, bo uważają, że to nie chodzi w ogóle o modlitwę, bo nie jest nic napisane, tylko jest powiedziane, kłaść ręce. Tak? Jedni wierzą, że trzeba się kilka razy pomodlić, inni wierzą, tylko raz wystarczy. I takie różne rzeczy. I całe bitwy na ten temat. Ale wiesz, ale po co te bitwy, jeżeli coś działa, jeżeli to jest integralne z moim obdarowaniem, moim tym, jak mnie Bóg stworzył, tak? Jeżeli ja mam duszę stworzoną sangwiniczną, to się okazuje, że mi świetnie modlitwy o chorych idą, kiedy sobie z ludźmi pogadam. O, tu jaka sprawa, tu tego. A taki tam człowiek, którego się kiedyś uczyłem modlitwy, on w ogóle tego nie potrzebował. On wychodził do modlitwy i mówił, Bóg zna wasze potrzeby. On jest tutaj, gdy podejdę do ciebie, moc przejdzie i będziesz uzdrowiony. Ustawiał linijkę, równo proszę, bo jak nie równo, to za długo trwało. Więc stali w równej linii, on szedł, pam, 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 pam. Połowa padała, nie padała, odchodzili, składali później świadectwa, że tydzień temu pastor się pomodlił, prawda? Też tak próbowałem kiedyś. Pam, 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 pam. też miałem jakiś efekt, jeden na 100. A teraz się okazuje, że jak się okazuje, przychodzi człowiek, ja zagadam do niego, posłucham, kiedyś mówię, po co ty słuchasz o tych chorobach, tak mi przyszło. Mówię, nie słuchaj, to wiara aż odchodzi, jak ludzie tak powiedzą, co ich naprawdę boli. A się okazuje, że mi to w miarę buduje. Ja wysłucham tego człowieka, mówię, tak, to może zrobić, słuchaj, opowiem świadectwo tej osobie, że o kogoś się tam modli, a później zaczynam modlić i się okazuje, że na sangwinika też jest metoda. I Bóg w tym wszystkim działa i wiarę swoją, wiarę podłącza i uruchamia tą, którą masz. Ale to jest kwestia różnorodności. I Bóg tak stworzył ciebie. I teraz, jeżeli chcesz osiągnąć jakikolwiek cel, to musisz go dostosować do siebie. Przeskoczyłem w ogóle do drugiego punktu, ale jeszcze zaakceptowanie tego, kim ja jestem, tak? To już mówiłem chyba z 2 lata temu, tak to się u mnie pojawiło, to moje zwalczanie we mnie Prusaka, tak? Nie uwada, tylko chodzi o tą narodowość. Czyli to umiłowanie porządku. I niektórzy z was już to słyszeli, niektórzy nie, ale to jest dla mnie bardzo ważny przykład, ponieważ ja siebie strasznie sądziłem pod względem tych cech wynikających z pewnego uporządkowania i miłości do uporządkowania, tak? Teraz Bóg jakoś okazał łaskę, mamy przykręcone krzesła, halleluja. Naprawdę to dużo rozwiązuje moich obsesji. A mogę też używać dzisiaj słowa obsesja, bo moja żona usługuje dzisiaj w koszalinie i by powiedziała, nie używaj takich słów, bo one mają bardzo konkretną definicję i są poważne sprawy. Obsesja to nie jest lekka rzecz, to ludzie mają problemy. No, ale ja mogę dzisiaj powiedzieć, że to była moja obsesja. Tak lajtowo. Tak pop psychologicznie. I powiem ci, sądziłem siebie, tępiłem siebie i w tym samym czasie tępiłem innych. I to zawsze takie, jak sądzisz siebie radykalnie, nienawidzisz pewnych rzeczy, nie możesz sobie zaakceptować, to będziesz radykalnie tępił innych, bo to zawsze działa tak. Sądzisz innych, sądzisz siebie, sądzisz innych. To jest zawsze ten sam obłęd. Nie można kogoś sądzić, nie sądzić siebie, nie można siebie sądzić, nie sądzić innych. To jest ta sama pętla, to są te same mechanizmy. I pewien starszy człowiek powiedział mi w rozmowie, mówi, słuchaj, ale to jest chore, że ty po prostu tego Prusaka chcesz w sobie zatłuc. Mówi, bo twój tata nauczył się języka polskiego, miał 9 lat, wychowany był przez Niemkę, Niemców, mimo że nosi polskie nazwisko, w takim obszarze kulturowym wzrastał i mówi, teraz kiedy ty chcesz to zniszczyć, to ty niszczysz część swojej tożsamości, która jest w tobie przekazana przez pokolenia. No, Bóg nie mówi, że Polacy są dobrzy, a Niemcy źli. Tak to tylko jest w 4 pancernych. I jeszcze w paru innych. I może stawka większa niż życie. A tak poza tym świat jest bogatszy i Bóg ma plan dla Niemców, tak? Fantastyczne. Nie wiedzieliście nawet o tym. To dobrze, że mogę to czasami powiedzieć. Ma też dla innych narodów. Dla Rosjan ma, dla Białorusinów. Dla wszystkich. I ma też dla nacji, dla podnacji. Ma dla Kaszubów też coś ma. Dla Hraboszczan? Grabowszczan. Dla Hraboszczy. I wiesz, i po prostu, i on mi to powiedział, i mówi, ty zacznij to kochać, mówi, bo co by było, gdyby wszyscy byli takimi 100% Polakami? Mi trzeba troszeczkę posolić. Mówi, ty jesteś ta sól troszeczkę. I mówi, pokochaj to. Wiecie, ja zacząłem to lubić, zresztą jak się okazało, że ja zacząłem to lubić i mówić, dobrze, to można dobrze użyć albo źle użyć. Ale jak się pokocha, to zaczyna się widzieć, jak użyć dobrze to. I nagle się okazało, że ja zacząłem lubić innych ludzi. I powiem wam, to jest naprawdę dla mnie fascynujące od 2-3 lat, że ja mogę siedzieć w grupie ludzi i po raz pierwszy w życiu i w służbie od tych 2-3 lat mogę doświadczać pokoju, mimo tego, że ludzie mają inne, czasami skrajnie inne opinie i poglądy. Wcześniej mi się to nie przydarzało. Ja wcześniej byłem na każdej takiej małej grupie, większej, mniejszej, byłem poirytowany tym, że można po prostu tak skrajne poglądy reprezentować. Miałem ochotę, wiesz, na zasadzie statystyki, te skrajne odciąć po prostu i zajmować się z tymi, którzy chociaż dążą troszeczkę do równowagi. A teraz nie, teraz siedzę i mówię tak, jak Prusak siebie kocha, to i ten gościu siebie kocha. I Podlasiak, i Kaszub, i Pomorzak, i Warszawiak, i Galicjak. I każdy nagle po prostu wychodzi ze swoim. I ja mówię, to jest po prostu kwestia różnorodności. Teraz niech każdy nas użyje tak jak nas używa. Tak? Kiedyś siedziałem czasami w kościele i byłem poirytowany ciepłem, o którym niektórzy marzyli i którym emanowali. Mnie to irytowało. Kiedyś tak były pierwsze lata mojego bycia pastorem i taki człowiek przyjechał z konferencji z Wrocławia na temat ojcowskiej miłości i tak dalej. Mówi, że tam był taki prorok i on się modlił. I on mówi, tak ludzie, on tak tylko tak spokojnie stał. Ja wtedy w ogóle nigdy spokojnie nie stałem w kościele. Był taki czas. Ja biegałem i w modlitwie, i modląc się, i głosząc. I on tak przyjechał z tej konferencji i mówi, pastorze, to był niezwykły czas. Ten człowiek był taki starszy. On tak stał spokojnie, on nawet się nie ruszał. I on takim cichym głosem mówił, a cała sala tak płakała, ludzie byli tak dotykani w swoich sercach. I tak stoję, sobie myślę, Jezu, gdzie on był? Co to było? Jakieś ciepłe kluchy, jakieś mazgajstwo, po prostu, co, gdzie on tam uczestniczył? Ale najgorsze było, on doszedł do tego, że takiego mówi, i ja odczuwam, że my wszyscy w naszym polskim chrześcijaństwie potrzebujemy takich ojców duchowych. Wtedy to mnie wkurzył już. Bo to znaczy, że jak on potrzebuje to, co on nie ma, nie ma ciepłego ojca, już pasterza, po prostu. Najcieplejszy z ciepłych. Wiem, musiał pojechać do Wrocławia. Wiesz, ale to jest... Dzisiaj jestem w innym miejscu i teraz widzę, że są cieplejsi ode mnie i mniej ciepli i każdy swoją fuchę ma do spełnienia, tak? Różnice są nie tylko w obrębie płci. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które warto dostrzec, prawda? I z każdej sfery umieć wziąć, tak? Wziąć w małżeństwie, tak? Docenić, że kobieta jest inna, a nie uważać jej przez 40 lat życia małżeńskiego, że jest nienormalna. Tylko po prostu pokochać to, że jest inna i też kochając siebie pokochać ją, prawda? I wtedy nagle się zaczyna wszystko we właściwą stronę iść. Spodobało wam się, dobrze. Okej, więc to jest tak. Teraz i na koniec już zupełnie, zaraz tutaj, aha, jeszcze są inne fragmenty, dobrze. Sędziów, to jest fajne o Samsonie. Samson miał dziewczynę ewangelistkę, Dalilę, która miała siłę przekonywania i zdobywania serc, więc ona go ewangelizowała przez dłuższy czas. W końcu wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej, tak? A to jest tak, jak Słowo Boże mówi, jeśli kto wyzna usta, uwierzy w sercu i wyzna ustami, ten zbawiony będzie. No i on został zbawiony dokładnie tak, jak do tego obozu, z którego została wysłana ewangelistka. I mówi do niej, brzytwa nie przyszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazarejczykiem Bożym. Od mego urodzenia, jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. Wow. Widzisz? To oddanie daru i tej inności, która jest w nas, prowadzi do tego, że stajemy się jak każdy inny człowiek. A bycie każdym jak inny człowiek jest życiem poza mocą, którą Bóg nam dał w tej inności, która nas odróżnia od innych ludzi. Amen? Ogolili Samsona, stracił moc, stracił dar i stał się kim? Słaby jak każdy inny człowiek. Ta średniość to jest słabość. To nie jest siła. To wyrównanie nas do jednego daru, do jednego wymiaru, to jest słabość. To jest morderstwo. Dlatego Bóg udziela różnorodnych, nie tylko darów w sensie charyzmatycznym i mamy tam ten 12 rozdział 1 do Koryntian, ale to jest o wiele głębsze. To jest dopiero początek systematyki. Później mamy ewangelistów proroczych i ewangelistów nauczających. I mamy pastorów apostolskich i apostołów proroczych. I po prostu i mamy takich, którzy uzdrawiają, takich, co nie uzdrawiają. Takich, którzy są ekstrawertyczni, introwertyczni. Mamy kobiety, mężczyzn. Mamy bardziej ciepłych, agresywnych, bardziej mniej agresywnych. I kiedy to jest uruchomione? Ten chaos? Wtedy, kiedy znajdziemy dla każdego klatkę i boks? Tak jak na fermie dla świń, że każda świnka pomiędzy rurki metalowe i nie rusza się, to szybciej tyje. I tylko pod nos podkładają, a później do rzeźni. I całe życie nie miała czasu na nóżkami poprzebierać. Czy w ten sposób uruchomimy te dary? Czy raczej w ten sposób, że każdy pokocha siebie, wyjdzie na wolność i zobaczy, co może, a co nie może. I spróbuje siebie. I wiecie, to jest ekstremalnie ważne, jeśli chodzi o osiąganie celów. Bo stałbym się tak, jak każdy inny człowiek. Nieakceptowanie siebie w swojej odmienności jest pozbawianiem siebie mocy. Amen? Oczywiście trzeba zobaczyć, bo czasami nasza inność irytuje innych. I trzeba umieć... Dziękuję. I trzeba umieć po prostu zrobić krok do tyłu, tak? I dlatego miłość też polega na uniżaniu się i płakaniu z płaczącymi, śmianiu się z śmiejącymi, tak? Ja już się do was uniżyłem. Już umiem z wami płakać. Ale czy wy umiecie się ze mną śmiać? Ale czy wy umiecie płakać ze mną, jak ja płaczę?
Powoli.
Tydzień temu. Powoli. Pomalutku. No. Tydzień temu mówię, że niestety mamy gościa, muszę już zejść, nie będę dzisiaj mówił kazania. Mówię to z szczerym smutkiem. A sala rży i wszyscy klaszczą. Co to jest? Nieporozumienie. Co jest grane? Gdzie zgrzeszyłem, panie? Albo mówię, nie zgrzeszyłeś, to po to, żeby się chwała Boże objawiła. Dobra, okej, okay, idziemy dalej. Więc tu mamy to. I tu jeszcze bardzo fajnie z Pawła. Do Pawła jeszcze będziemy wracać trochę. 1 Koryntian 3:10. Według łaski Bożej, która jest mi dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Tak? Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Inny, tak? To tak, miałem taki obraz tego wersetu, taki emocjonalny na zasadzie, że Paweł mógłby to tak powiedzieć. Jako mądry budowniczy założyłem fundament. Ta-da. A teraz inny na nim buduje. I to jest nieporozumienie, tak? Bo każdy ma swoją rolę do odegrania w obszarze swojego daru. Chwała Bogu, że Paweł nie kontynuował tego, co zaczął. Może jakby w tym Efezie nie siedział 3 lata, tylko na przykład 15, to by niektórych doszedł do wniosku, że może jednak to rozwiązanie ze Szczepanem na początku jego służby tuż przed nawróceniem było właściwe. I trzeba by również pomiędzy wierzącymi też niektórych ukamienować. Bo to był Paweł! O którym za chwilę poczytamy, co go charakteryzowało, jeszcze inne cechy, tak? Ale myślę, że on rozumiał to. I też ja to, co zacząłem od tego, na początku tego kazania, kiedy mówiłem, że postaram się, żeby to było takie słowo, które każdy weźmie do siebie, że po prostu, wiesz, że kiedyś to biadałem nad tym. Policzyliśmy ludzi, którzy się przewinęli przez nasze zbory, tak? Których my prowadziliśmy jeszcze wcześniej, dawniej w Jezus jest Panem. Wyszło nam tam kilkaset osób. Byliśmy załamani. Później stwierdziliśmy, że pewnie będzie bardziej pocieszające policzyć wszystkich, którzy się przez drogę przewinęli. Nie, wcale nie było bardziej pocieszające. Też wyszły jakieś wielkie liczby. Tak? Ale gdy zaczynam lubić siebie, to dochodzę do takiego miejsca, że mówię, chwała Bogu, jestem pastorem całego miasta. Ludzie, którzy przewinęli się przez drogę, dzisiaj służą we wszystkich zborach wieści. Jako mądry budowniczy założyłem fundament. Jest tak dobry, a ja byłem też tak mądry, że dzisiaj inni mogą na tym budować, nie muszą po prostu ruszać tych fundamentów. Oczywiście spokojnie, niektóre fundamenty źle założyłem i inni mają 2 razy tyle roboty, bo muszą rozebrać i zbudować, bo nie ja miałem kłaść te fundamenty, tak? I wszystkie inne rzeczy, ale to jest właśnie bogactwo królestwa, ono jest organiczne i to wiecie, to jest tak jak tej piosenki żołnierskiej z Kołobrzegu, z komuny, gdzie była taka piosenka, czuwać musi żołnierz, prawda? By nie zaskoczył wróg i wtedy piekarz może piec chleb, rolnik uprawiać pole, a żołnierz musi strzec, tak? I wtedy jest wszystko dobrze, wszyscy się cieszą. Bóg się da, budzić słońce. Bo po prostu, bo wtedy każdy po prostu swoją rolę wykona i wtedy jest pięknie, tak? Tylko trzeba lubić. Trzeba lubić to, co się lubi i trzeba lubić siebie w tym swoim lubieniu. A nie uważać siebie, że ja to mam już dosyć tego, tylko bym po prostu tylko bym gotowała i gotowała. Nie chcę być taką kurą domową. Nie chcę gotować. I później, wiesz, zaczynasz nie gotować. Karmisz się gdzieś na mieście. Mówisz, co za świństwa, ile to kosztuje? Ja bym za takie pieniądze bym dla 4 ludzi ugotowała i by było smaczniejsze. Ale nie. Będę inna. Tak jak podał TVN będę taka. Dzień dobry TVN, taka będę. To mi się podoba. To jest wariactwo, bo całe życie nam się podoba coś innego niż my jesteśmy. W Afryce, jeździłem do Afryki, po prostu sobota wieczór, to jest fantastycznie. Bidasz piszczy, a w zakłady fryzjerskie kolejki, kobiety koleje. W kolejkach do zakładów fryzjerskich w sobotę wieczorem. Co robią murzynki? Co one nam robią? Zgadnijcie. Prostują włosy.
A
Wiecie, na niedzielę. Bo dłużej nie będą proste jak do poniedziałku, bo ta sprężyna jest taka, że one i tak wrócą po drugiej nocy właściwego kształtu. Nie możecie śmiać, ale wiecie, jeszcze po prostu 15-20 lat temu to wszystkie panie przed świętami, weselami i tak dalej. Pamiętacie te trwałe takie? Wszystkie kobitki musiały mieć trwałe. Miałem parę takich cioci, one wszystkie eleganckie takie były. Trwała. Tylko czasami, która przychodziła w kurce i na fryzjach spaliła. Musiała czekać, aż odrosną. I wtedy była popelina, tak? I to ciekawe. Ale każdy po prostu, niech każdy będzie, prawda? To jest tak jak ten Zbyszka dowcip, prawda? Świetny sprzed paru lat, który ciągle strasznie się podoba, o Polaku, który pojechał do Nowego Jorku i po prostu na konferencję naukową, nie wiem czy Polak z Europy, tak? Człowiek biały i po prostu się okazało, że po prostu nie może znaleźć miejsca w hotelu. Myślał, że Nowy Jork, takie duże miasto, to znajdzie. No i poszedł po prostu do... W końcu ktoś mu podpowiedział, że tam jest taka murzyńska dzielnica, trochę niebezpieczna i w ogóle w hotelu tylko czarnym wynajmują pokoje. W ogóle tak, ale tam na pewno się zawsze znajdzie, ale musisz pan coś ze scerą zrobić. No i się posmarował po prostu na czarno, poszedł, od razu dostał pokój. Mówi, że rano ma samolot, poprosił o budzenie. No i rano portier dzwoni, budzi, facet wstaje, idzie pod prysznic, szoruje się, nie schodzi. Nie może zmyć, szoruje się. Nie... I co się okazało? Co się okazało? Nie tego obudzili. I to jest po prostu, to jest właśnie tak z naszym życiem, wiesz. I mówisz po prostu, Boże, nie mogę osiągnąć celów. Tak bardzo bym chciał, a to po prostu się nie da. Dlaczego to się nie da? Nie tego obudzili. Amen? Nie tego obudzili. Nie obudziłeś się na tym kazaniu, które trzeba. Myślałeś, że to na tym kazaniu trzeba było spać. Bo ono nie było dla ciebie, nie było do twojego daru, to nie była twoja kwestia. Moja żona, no dobra, zaraz o żonie o coś opowiem. Nie ma jej dzisiaj, więc dzień zemsty naszego Boga wielkiego, nierychliwego, ale sprawiedliwego. Coś o żonie będzie. 1 Koryntian 7:7. I wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. To jest szczyt szczerości, ten 1 Koryntian 7:7. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Ja też tak myślę sobie. Jakby w tym zborze ludzie byli tacy jak ja, to gdzie my byśmy byli? A tak trzeba się do słabszych uniżać. Bez sensu. No wolałbym, że wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Ha? Więc po prostu wiesz. Jestem taka mała. Są samochody dla małych też. Są takie samochody, że kierownica nie zasłania drogi. Nie przejmuj, tylko trzeba po prostu właściwy znaleźć. Jestem taki wielki. Słuchaj, kup dostawczaka. Będziesz siedział komfortowo, nie przejmuj się. Tylko po prostu kochaj to, kim jesteś. Mój tata też miał problem, miał bardzo małe stopy, mój tata. I zawsze mówił, tak mnie wnerwia, że ja muszę kupować buty obuwniczych dla dzieci. Chodził, pani mówi, to dla synka buty, on dla mnie. I mierzył. Ale wiecie, poradził sobie. Zaczął do wujka do Niemiec jeździć raz w roku i zawsze sobie tam kupował buty. Mówi, tam nie ma dyskryminacji małych stóp. W ogóle tam, gdzie jest wolność, nie ma dyskryminacji. Tak, dyskryminacja jest tam, gdzie nie ma wolności, bo wtedy się człowieka chce wepchnąć totalitarnie, w jakieś pudełko. Tam, gdzie jest wolność, tam się patrzy. Dobrze, no proszę. Dla mnie kiedyś było szokiem, że po prostu jakieś super sklepy dla puszystych po prostu. Ja mówię, jak można taki w ogóle szyld zrobić? Kto tam wejdzie w ogóle? Tak chodziłem. Tam, gdzie jest wolność, tam jest dostępność. Dobra. Jeden ma taki dar, drugi inny. Dobrze. Przechodzimy. A, jeszcze tutaj. Każdy. Tak, dobrze. Powiem tak. Jeszcze ta ilustracja orkiestry symfonicznej. Ona jest dobra. Bo to jest różnorodność na trzy sposoby. nie jeden instrument, ale wiele instrumentów. Nie jeden muzyk, ale wielu muzyków. Różnych muzyków, różnych osobowości. I teraz każdy ma jeszcze inne nuty przed nosem. Nie? To tak jak u nas. No to wiesz, michy, kichy, ale to już po prostu... Ale wiesz, wtedy przychodzi po prostu ten, może tutaj właśnie tego elementu może brakuje, nie wiem. Ale później przychodzi do tego, tej różnorodności przychodzi kostek. I zaczyna. Wiesz, i po prostu, i... Ale on też, wiesz, on przychodzi, on się wita z pierwszym skrzypkiem. Taki jest zwyczaj, że pierwsze skrzypce tutaj. A on naprawdę wszystkich kocha. Wszystko mu się podoba. Tuba. Jakieś tam kotły z tyłu, z którymi gość po prostu czeka 40 minut, żeby na koniec zrobić BUM! I ci, którzy siedzieli na sali, to po prostu nagle a ten facet tam siedział 40 minut, nie? A ten z przodu spocony po prostu cały czas jechał po prostu. I wszystkich kocha. I każda, każdego jest miejsce po prostu. Jak ty przychodzisz na taki koncert, siadasz, wychodzi ten po prostu dyrygent, maestro wychodzi, zaczyna grać i jedzie na ciebie ta fala dźwięku. I ja powiem, miałem takie wrażenie, coś zacząłem modlić w językach, bo żona mi mówi, wow, czuję się lepiej niż w kościele. No ale jak się nie czuć? Jak się nie czuć? Ludzie mówią, ja to wolę do lasu pójść niż do kościoła, ja się lepiej czuję. Ja się nie dziwię. Bo las nie jest taki, że jeden liść i 200 anten satelitarnych obracających się w jedną stronę. Tylko tam wchodzisz i tam jest wszystko inne. Cały czas inne. I się dobrze czuje, jest różnorodność. Ja to lubię biegać w lesie, a nie po tych asfaltach. Ja się nie dziwię. Ja to lubię, jak na wczasy pojadę gdzieś daleko, także tam wszystko inaczej tak wygląda. Ja się nie dziwię. Tak jesteśmy stworzeni i tak potrzebujemy funkcjonować. W ogóle rada dla tych osób, które są znudzone trochę kościołem. Ja cię rozumiem. Bo to jest po prostu zaprzeczenie istoty kościoła, żeby było nudno. Kościół powinien być różnorodny. Jak cię coś nudzi, to powinieneś to zmienić. Wprowadzić coś nowego. Zrób to lepiej, zrób to wyżej, zrób to z rozmachem, zrób to z uderzeniem, z napięciem, albo zrób to lirycznie, zrób to po swojemu.
Z fantazją.
Z fantazją. Brawa, co tam pisze? Śmiech?
Aplauz.
Śmiech i aplauz, dzięki. Porozmawiam sobie z tobą. Dobra, więc to był punkt pierwszy, tak? Tytuł jaki był? Zapamiętajcie. Uznaj, że jesteś inny. Uznaj to, pokochaj to, polub to, zaakceptuj to. Dobrze, teraz dopasuj cel do siebie. To znacie tą ilustrację, to ona jest ilustracja, która mówi o jak wygląda system edukacji. Generalnie jest coś bardzo dużego w tym, coś prawdziwego, tak? Siedzi nauczyciel i mówi do zwierzątek, siedzi kruk, małpa, pingwin, słoń, rybka w akwarium, foka i jakiś, powiedzmy, wilk. Siedzi nauczyciel i składając palce, będąc przeuczony fachowo, żeby było mądrze, mówi, aby było uczciwie. Aby było biblijnie, aby było sprawiedliwie, aby było, jakby Bóg przykazał. Podejdziemy do tego samego egzaminu wszyscy. Zadanie polega na wspięciu się na drzewo. To jest tak po prostu, to jest bardzo ważne, tak? Bo to jest dokładnie tak samo jak znajomość. Każdy z nas jest inny. Jeden jest słoniem, inny jest wiewiórką, inny jest foką, inny jest rybką w akwarium. I teraz w ogóle pisanie się na taki test, to jest po prostu już nieporozumienie. Jak z moją żoną się poznaliśmy, to ona, to nie jest to, co o żonie powiem najgorszego dzisiaj, to jest, tamto mam na później zachowane, ale jak się poznaliśmy z moją żoną, to po prostu ona była taka dynamiczna, ona zawsze mówiła, co myśli. Przy każdej okazji. Myślicie, że ona dzisiaj taka jest? To was zapewniam. Nie znaliście jej wcześniej. Ja też mówię, kochanie, ale to po prostu, wiesz co, ty musisz to wszystko mówić. Nie możesz tego zachować dla siebie, albo mi później powiedzieć. Ci ludzie to jakbyś ich do prądu od razu podłączał. Jak zaczynasz mówić, to oni od razu zarażą. I trzy kroki wstecz. Ja mówię, ty tak musisz. Ona mówi, ale co? To źle powiedzieć, co się myśli? Łapie, widzicie, co w waszych sercach teraz powstaje? Chciałbym, żeby wszyscy byli jak ja. Nagle się okazało, że po prostu mi to wiele razy skórę w życiu uratowało. Bo ja siedziałem, patrzałem się, nie wiedziałem, co się dzieje. Jakaś rozmowa się odbywała. Nagle z mojej żony wychodziły iskry. Przez 3 sekundy wędziło się coś w powietrzu. Ja patrzę, coś śmierdzi. Później wychodziliśmy ze spotkania i później parę tygodni później, czy dni nawet, się okazywało, że to była rewelacja, że to był strzał w dziesiątkę, że to się musiało skopcić. Że było takie natężenie tych eterycznych olejków w powietrzu, że trzeba było podłożyć tą iskrę do tego, bo to tu konieczne było. I to mi skórę ratowało. A jakbym mógł tam siedzieć w swojej miłości, cierpliwości, wrażliwości, wyrozumiałości i naiwności ogromnej, kiwać głową. A to trzeba było skopcić po prostu. Jednym szybkim strzałem, tak jak dobry chirurg, nie przychodzi ze skalpelem i gdzie to serce? Tak pojaśniłem, tak delikatnie, delikatnie panu tutaj. Miałem taką narość kiedyś na szyi, poszedłem do chirurga. I on mówi, jak, ja mówię, jak to będzie? Mówię, to będzie bardzo szybko, proszę pana, to zrobię ciach, ciach i już nie ma. Ja sobie myślałem, Jezu, ciach, ciach, żeby mi głowy nie odciął. Położył mnie na twarzy, dał mi znieczulenie, ale faktycznie to moment trwało. Dał mi znieczulenie, poczekał, podotykał, nic nie boli, to duże było. Wziął skalpel, ja tak leżę sobie, mówię, nic nie czuję, mówię, co on tam robi? Nagle patrzy, tu krew mi po brodzie leci, kałuża powstaje, mówię, pan coś da, bo się zaczął to pić. Proste. Ale nic nie czułem. Raz, dwa, nie wiem ile to trwało, minutę, dwie, było czyste, zaszyte, poszedłem do domu. Tak? To jest zgodnie z darem, zgodnie z umiejętnością, tak? Ale on mógłby być delikatny. Proszę pana, no tak dudi, 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 dudi. I pacjent umarł po prostu. Dudi, dudi. Odjechał. Dopasuj cel do siebie. Jeżeli walczy krokodyl z niedźwiedziem, kto wygra?
Zależy, gdzie walczą.
Tak, znacie już tą lekcję. Jak walczą w wodzie, wygra krokodyl, jak na suchym lądzie, wygra niedźwiedź. Amen? Oczywiście są takie konkurencje teraz takie modne, w klatkach zamykają gości po prostu z dwóch różnych dyscyplin i patrzą, który wygra, nie? I takie widowisko, zabawa, ale to bez przesady, no po prostu, co to za konkurencja, jak oni nierówni, tak? Dopasuj cel do konkurencji, w której walczysz. Teraz ktoś mnie zmusił niedawno, tydzień temu, 2 tygodnie temu do oglądania boksu. Byłem z przyjaciółmi na wyjeździe i oni oglądali i ja też udawałem, że lubię. I po prostu, wiesz, wychodzi Gostek i po prostu ten komentator mówi, że ten ma 5 cm dłuższe ręce od tego drugiego. Wiecie, miazga się tam tłuką. Ten sędzia, nie wiem jak on w ogóle tam odskakiwał, że on nie oberwał. Być sędzią to już w ogóle jest ryzykowne, a co dopiero walczyć. Ale sobie myślę, mówię, 5 cm? To jest bez sensu, mówię. Jak ja bym tam wszedł i wiedział, że tamten ma 5 cm, stanął i powiedział, walcz człowieku, kończmy to. Po prostu 5 cm w dłoni. To jest po prostu tyle. To jest... Ale się okazuje, że tamten, który miał 5 cm krótsze, dobrze o tym wiedział, lubił to i miał technikę pod te 5 cm mniej. Uniki, szybkość, drapieżność, doskok, odskok, więcej w nogach, mniej w rękach, wiesz, różne rzeczy. Na czym to polegało? Dopasował siebie do... Cel dopasował. Metody dopasował do tego, kim jest. Tak? Jest dokładnie tak samo w naszym życiu. Po prostu dopasuj do siebie. Teraz powiem coś złego o żonie. Bo to jest świetne. Moja żona nigdy nie wpuszcza mnie do kuchni. Tylko na jedzenie. Rzadko to musi być od wielkiego dzwonu, że ja coś gotuję. Jak już to odgrzewam, to co ona przygotowała. Więc jest dobrą żoną po prostu. To jest jakoś tak tradycyjnie, patriarchalnie. Niech Bóg będzie uwielbiony, że nie zesłał mi żony mocno odbiegającej od mojej mamy, bo bym się wykończył. Chociaż niektórym zesłał i musisz też dostosować teraz. Cel. I tak wiele lat było bardzo dobrze, ale zaczęliśmy podróżować. Później nam coś się służba rozwinęła i zaczęliśmy podróżować. I wiecie, teraz jak przyjeżdżasz do kogoś do domu, no to zawsze jesteś gościem, no to tam jest zawsze fantazja pewnego rodzaju, tak? Przyjeżdża pastor z Warszawy, to tu jest taka zupka, tu zupka z dyni, tu z pestkami z dyni, tu cebulowa z serem i pietruszką i ple, pam, pam, pam. A na drugie to ma takie kotleciki, tu są takie zawinione, taka suróweczka, taki deserek, takie tarafa, nie? I moja żona w pewnym momencie zaczęła na to reagować. I byliśmy, akurat byliśmy u Magdy Brody w Jeleniej Górze i ona zrobiła papryki czerwone, takie nadziewane ryżem z mięsem, jakiś tam super bajerancki sosik do tego. I Iza nie wytrzymała, no to przyjaciółka to mogła powiedzieć szczerze. I Iza tak patrzy na te papryki i mówi: ja to jestem kiepska żona. Ja w ogóle nie wkładam serca w to gotowanie. To jest jakieś nieporozumienie. Ja mówię sobie po prostu: nie wkładasz? Ja uwielbiam to, co ty gotujesz. Ja po prostu, to jest dziwne, ale po paru latach ja mniej lubię jedzenie mojej mamy. To jest w ogóle szok. Bo przeważnie u niektórych facetów to przez całe życie nie mija. Ich mama lepiej gotowała. Ale u mnie się to przestawiło, słuchaj, po paru latach ty lepiej gotujesz, lepiej doprawiasz, ty korzystasz z różnych smaków, ty improwizujesz, uwielbiasz improwizację. Mojej mamy były zawsze trzy zupy, były świetne, ale tylko trzy zawsze. Mówię: w ogóle o czym ty gadasz? I Iza mówi: nie, to by można było wszystko wyżej, lepiej, dalej. Mówię: ja to jestem, zobacz, no papryki nadziewane mięsem. Całe życie nie zrobiłem takich papryk, a już jadłem je w tym miejscu. I wtedy Magda Broda: ty oszalałaś? Mówi: ty oszalałaś? Mówi: znasz Hazel Hill? Może słyszeliście, może jej za to opowiadałaś. A, tak?
Nie.
Bo ona o mnie opowiada, wiem. I Magda Broda mówi: znasz Hazel Hill? To jest taka głosząca z Kanady, taka apostołka, agresywna. Ona mówi: ona w życiu obiadu nie ugotowała. A ja mówię: to straszne, niegodziwość. Niebiblijna żona po prostu. Mówi: to co, jak jej mąż? Ona mówi: ty. Ona męża wzięła od razu z teściową do domu. I oddała jej kuchnię. Mówi: oni jeżdżą, zakładają zbory, po prostu ewangelizują, są małżeństwem, mają swoją sypialnię, mają randki, ale kuchnię dała teściowej, bo to ją nigdy nie interesowało. Powiem ci, moja żona siedziała jak natchniona. Mówi: to tak można? Powiem ci, wszystko można. Wszystko można, jeśli się kocha, to wszystko można. I wtedy się wszystko dostosowuje do celu, we właściwy sposób. Mieliśmy też był taki konflikt pomiędzy moją mamą i moją żoną, to znaczy bardziej z mojej strony był ten konflikt, bo moja mama jest kochana, mamusia. Więc to synowa zła była. Niektórzy może się nie śmieją, może ja dotykam jakichś osobistych, bardzo takich głębokich zranień. Wiesz, w ogóle to punkt... przed A jeszcze jest A0, to jest wybacz. Panie powiedział: jeśli wy odpuścicie, nie odpuścicie innym przewinień no dobra, więc odpuść teściowej. Także, ale był taki i za tak po prostu taka była trochę taka konkurencja, kto kiedy gotuje, kto tego, i tak widziałem, że tak się po prostu trochę to tak, niby wszystko fajnie, jak ja wchodziłem do kuchni, to już było fajnie, ale tak gdzieś tam, jak mnie nie było, to tam się dowiadywałem, że coś tak. Nie było nigdy awarii. Nigdy nie było awarii takiej dramatycznej, ale coś takiego. Pojechaliśmy do Rycharskich i Iza mówi, że ja nie mogę się z mamą dogadać. W tej kuchni to taka subtelna, taka, wiesz, jak to, taka kobieca, taka... A gdzie sól stoi? Ja tu postawiłam sól, jak korzystałam. Stoi tam, gdzie zawsze stoi, gdzie ja stawiam. A gdzie ty stawiasz? I coś tam... Jesteśmy po prostu, jesteśmy u Rycharskich i mówię: ja nie lubię, to jest jakieś takie. A Gośka mówi tak, Mówię: co ty? Ty tak lubisz gotować? A Iza: no nie, nie lubię, no gotuję, bo tak czy. No to co ty nie lubisz, a się o tą kuchnię? Mówi: no tak, no wiesz, no to jest mój dom, no jestem żona, prawda, matka moja, to jest moje królestwo, nawet jak go nie lubię, to... A Rycharska mówi, ty zwariowałaś, mówi. Jak moja teściowa przyjeżdża i ma ten sam problem, że ciągle musi się ruszać i biegać, to ja się pytam, co ona tego chce robić. A on mówi: no i co? Ona mówi: nie wiem, co robić. Mówi: no i co jej mówisz? Mówi: no ugotuj 300 pierogów. I mówi: no ale to wy nie zjecie. No nie, ale zamraża się. Później mamy na 2 tygodnie super pierogi domowej roboty. Mówi: ale co to mama tak... Mama zachwycona. przyjeżdża i po prostu każdego dnia ma robotę, tylko się towary dowozi. Moją żonę lśniło. Słuchajcie, od tamtego czasu, to już jest prawie 10 lat, nie ma żadnych konfliktów w kuchni. Iza tylko czasami, jak ma tam jakąś taką fantazję w sobotę rano, w niedzielę, jak jesteśmy, przychodzi i mówi: mamo, robię śniadanie. Mama z drugiego pokoju: dobra! Już wie, o co chodzi. Oczywiście problemów nie było, póki mój tato żył, bo mój tato wiedział, że każda rodzina buduje po swojemu i jak tylko moja mama coś tego, to mój tata tylko z drugiego pokoju: Ewa! Chodź tutaj! Twój serial leci! I mama się wycofywała i tłumaczył, że to jest ich życie, to jest ich dom, uważaj, uważaj, nie rozpędzaj się. Tak, ale teraz po prostu już się samo się rozwiązało, tak? Ale Iza musiała zobaczyć, co lubi, czego nie lubi i po prostu sama zrezygnować. Teraz powiem o dwóch rzeczach jeszcze, które są dla mnie jakieś ważne. Myślę, że już 5 miesięcy to się można zacząć chwalić. Chociaż niebezpiecznie, jeszcze tak czuję, że trochę na granicy, ale już się pochwalę. Bo wiecie, 5 miesięcy temu zacząłem biegać. Teraz zeszyt miał być. Człowieku, masz wyczucie normalnie. Nie w tych momentach, co trzeba. Dobra. I wiecie, ale teraz tak, przez długi czas ja w ogóle nie mogłem po prostu zacząć. Dobra. Były różne przyczyny tego, że nie mogłem zacząć. Biegałem, jak byłem w średniej szkole i później było 25 lat przerwy. W tym czasie, wiecie, sklepy dla puszystych i różne sprawy takie. Dużo medytacji nad słowem, modlitw, konstruowania kazań przy komputerze, podróży w samochodzie, po całym kraju, tylko samochodzie. Więc... No i teraz od dłuższego czasu była taka chęć, żeby zacząć biegać. I powiem wam, zawsze to była porażka. Dobra, dzisiaj biegam. Ubierałem się, biegłem, wracałem, umierałem. I od tego dnia moje ciało wyraźnie mi sugerowało, żebym nie świrował więcej. Wiecie, i to tak było. Później odkryłem, że psy gryzą u nas na wsi i są poza domem, więc po prostu nie ma gdzie biegać. Luzik. I to wydawało się, że to już po prostu nigdy nie drgnie. Próbowałem się odchudzać różnymi dietami, nic nie działało. I teraz to jest właśnie to: dopasuj cel do siebie. Nagle się dowiaduję na wiosnę tego roku, że Andrzej Nędzusiak zaczął biegać. To jest naprawdę dobre dopasowanie celu. Jak się dowiesz, że twój kolega z pracy lub jakiś bliższy coś robi, to co ty chciałeś robić i mu wychodzi. Więc ja mówię: ty biegasz? Mówię: ty masz czas na to? Andrzej zawsze mówi, Jola mówi: Andrzej mój to jest pracoholikiem. Andrzej mówi: nieprawda, Jolu, nieprawda, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ty biegasz? A mówi: tak. Jak to się stało? Mówi: a córka mnie namówiła, bo chciała biegać. A mówi: ale jak to się stało? Mówi: wiesz co, wkręciło mnie, bo taką aplikację na telefon znalazła, która jest statystyczną, tam produkuje wykresy, tabelki. Mówi: ja to lubię, chciałem zobaczyć, jak to jest, żeśmy tak sobie ten Runtastic zainstalowali i tam zaczęli. I ona zaczęła ze mną biegać. Ja mówię: ty, no i co, ile już? Ona mówi: no już chyba 3 miesiące. I oczy z orbit wyszły. Mówię: facet 10 lat starszy ode mnie. I czasu nie ma. I biega 3 razy w tygodniu. Ja mówię: coś jest nie tak. Zacząłem go dopytywać. On mówi: tak, ta aplikacja. A później mówi córka, że ze mną pobiegła. Mówi: ale mówi, najważniejsze jest, mówi do mnie, to mówi, biegniesz tyle, ile dajesz radę i słuchasz swojego ciała. Jak ciało mówi, nie biegniesz, to nie biegniesz. Mówię: to co za zabieganie? No mówi, no biegniesz, na przykład minutę biegniesz i 4 idziesz. Jak ci oddech wraca do właściwego, to znowu biegniesz. Mówię: co to za zabieganie? To ile ty biegasz? Mówi: no już 5 kilometrów biegam. A ile tego jest tam? Mówię: to mam wtedy miał chyba pół na pół. Pół biegu, pół marszu. I on mówi: to jest trudne, bo bieganie wymaga cierpliwości, trzeba, nie wolno przesadzić. I wiecie, coś po prostu drgnęło. I ja w lipcu zacząłem. I zacząłem po prostu mój jogging. Oczywiście nikt nie wiedział o tym. Bo moja żona myślała, że ja po prostu idę na jogging. Więc ja wybiegałem z domu. Czapeczka, dresik. Ona przez okno mi machała. Ja dobiegam za drzewo. Robię pętlę i później, jak już tam mnie widziała z horyzontu, wracam z joggingu, prawda? Ale wiecie, ale to było ważne, że po prostu to zaczęło, to było coś, co ja byłem w stanie zrobić, tak? Było endomondo, były wykresy, tu był pomiar tętna, tu było to miar tamto, wiesz, no taka świetna zabawa po prostu. Ale za każdym razem, Andrzej mówi, wiesz, i teraz otyli ludzie, nie o tobie mówię, otyli ludzie, to trzeba uważać, bo kolana nie wytrzymują, biodra, stawy, można sobie ścięgno oderwać, więc musisz uważać, bo to najpierw trzeba schudnąć, później można przyspieszyć, więc na początku najpierw uważaj. Więc wiecie, biegłem jak kaleka, biegłem po prostu 500 metrów, 200 metrów, zaczynałem się ziać, coś mnie szykało, spoko, spalniałem, dziadku, spokojnie, dojdziesz do swojego po prostu, ślimak pomału, pomału, ale doszedł do celu. I słuchajcie, zacząłem zwiększać o 5 sekund każdego dnia bieg. Czyli była minuta biegu, później była minuta 5 sekund biegu, później była minuta 10 sekund do tych odjętych z tej, tych 5 minut tego, tego jak to się nazywa, no, interwału takiego, tak? Tu od, ubywało tego chodzenia, przybywało, ale tylko 5 sekund dziennie. I wiecie, dzisiaj biegnę, bo już doszedłem prawie do 5 non-stop, ale że zszedłem do 25 minut, a chciałem biegać pół godziny codziennie, więc musiałem wydłużyć dystans. Jak wydłużyłem dystans i pobiegłem w taki sposób, to myślałem, że padnę, bo biegłem właśnie te 4 minuty 45 sekund i 15 sekund marszu, ale dystans zmniejszyłem o ponad pół kilometra, więc po prostu dojechałem, więc zmniejszyłem i znowu zacząłem. 4 minuty biegu, minuta marszu. Tak? I dzisiaj jestem tam gdzieś 4,5 minuty marszu, pół minuty biegu, coś takiego gdzieś jestem w tej okolicy. I powiem ci, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja wierzę sobie dzisiaj. Że ja wierzę sobie, że po prostu to jest możliwe, tak? A nie mogłem tego przez całe lata załapać. I teraz to jest bardzo ważne, żeby cel dopasować do tego, jaki jesteś. Wiele lat chciałem się nauczyć hebrajskiego. I po prostu tak, no to mówię, dobra, to patrzę, no to studia całodzienne, prawda? Nasze te dzienne studia, tak? Ileś lat, bez sensu. Później szukam jakieś dwuletnie kursy, jakieś wieczorowe, 5 razy w tygodniu. Później znalazłem wreszcie wakacje. Całe wakacje u jezuitów na Rakowieckiej, 2 miesiące hebrajski biblijny. Mówię, dobra, zaryzykuję, pogadam z żoną. Mówię, kochanie, jest takie coś, wiesz, ty studujesz terapię 3 lata. Mówię, to może ja jedne wakacje tak po 8 godzin dziennie przez 2 miesiące. A Iza mówi, Marek, spokojnie, dla ciebie wszystko. Tylko nie wiem, jak to dzieciom wytłumaczysz. Cel nie był dopasowany do mnie i do mojej rodziny. No i dopiero w te wakacje chyba, tak, się dowiedziałem od sister Latoszek mi powiedziała, że są zajęcia na uniwersytecie 2 razy w tygodniu, rano godziny, po 1,5 godziny 2 razy w tygodniu, hebrajski współczesny. Znowu mówię, nie pasuje to do moich celów, ale porozmawiałem z Izajaszem i Izajasz mówi, współczesnego hebrajskiego łatwiej jest przejść na biblijny niż w drugą stronę, więc mówi, zacznij. I słuchajcie, i to jest fantastyczne. Zacząłem chodzić na zajęcia, chodzę 2 razy w tygodniu. Dopasowałem cel do tego, kim ja jestem, w jakim miejscu jest moje życie. Miałem problem, żeby się modlić z dziećmi o wieczorami. Ja wiem, że to po prostu każdy zaczyna gdzieś. Jeżeli twoi rodzice się modlili całe życie z tobą wieczorem przy łóżku, to dla ciebie to jest po prostu jak, nie wiem, jak nakarmić dziecko, urodzić dziecko, to jest to samo, tak? Ale ja po prostu, dla mnie to było po prostu, ja wiesz, zaczynam się modlić, to ty się pomódl, ja się pomodliłem, on się pomodlił, ja zasnąłem. Albo po prostu on coś powymyślał, ja powymyślałem, później już po tygodniu on te same rzeczy, każdego wieczoru ma natchnioną modlitwę pod tytułem Pani, dziękujemy ci tam za misjonarzy i tak. Ja już słyszę, że to są te same gadki. Nie wiem, czy modli się do Boga, czy do mnie, żebym mu dał buzi, że się ładnie pomodlił. Modlił. Strasznie mnie to zniechęciło i w końcu to po prostu zarzuciłem. Mówię, to po prostu ten nikąd zmierza. Wiecie, co zrobię? Mówię, będę się modlił raz w miesiącu z dzieckiem. To się może wydawać śmieszne. Co to za modlitwa raz w miesiącu z dzieckiem? Ale wiecie, jak tak się przez 3 miesiące pomodliłem 3 razy z nim, to stwierdziłem, że mogę. Więc później przeszedłem na 2 razy w miesiącu. I teraz już mam prawie, jeszcze nie prawie, nie każdy, ale prawie każdy dzień, gdzie jestem wieczorem w domu, się modlę. Z Przemkiem. Przed snem. Ale musiałem do tego pomału dojść. Okej? Okay? I to jest właśnie, ale wiecie, to jest bardzo ważne, ponieważ niedopasowanie celu do tego, kim jesteś dzisiaj, powoduje, że się zniechęcisz i przestaniesz w ogóle wierzyć, że to jest możliwe. Takie, wiecie, rzuty na taśmę pod tytułem rzucam to, zmieniam się, będę innym człowiekiem. One działają. Bo od czasu do czasu dla kogoś, gdzieś, kiedyś, w jakiejś formie, ale to są wszystko wyjątkowe sytuacje. My generalnie jesteśmy jak rośliny, jak drzewa zasadzone w domu pańskim. I każdego dnia przybywa nam wzrostu, listków, obwodu pnia, pomalutku po prostu rośniemy. Korzonki rosną, tyle ile korzeni urośnie, tyle na górze urośnie. Zawsze jest ta proporcja. Ile jest wody, tyle jesteśmy w stanie wyprodukować, ile jest światła, jesteśmy w ten sposób skonstruowani. Nie jesteśmy po prostu bożymi strzałami, które są jeden raz w życiu wystrzeliwane na dystans i godzą w serce wroga. To jest całe życie, to trwa po prostu. To się po prostu zmienia. Dlatego dopasowanie jest bardzo ważne. I to jest to, co dr Kate Bayer powiedziała na konferencji dla kobiet. Powiedziała, że każdy może zawsze coś dobrego zrobić dla kogoś. To jest takie mi z poniedziałkowego spotkania bardzo mocno gra w głowie cały czas, że każdy człowiek może zawsze zrobić coś dobrego dla kogoś. Każdy może zawsze coś dobrego zrobić dla kogoś. Każdy. Zawsze jest każdy, zawsze jest ktoś, zawsze jest twój dzisiejszy stan, jest ten nadchodzący i możesz to dopasować. Wiecie, przemówimy, módl się o chorych, to jest biblijne chrześcijaństwo, kłaś ręce o chorych, a ty po prostu mówisz sobie po prostu, gdzie? Ja nie chcę, ja się wstydzę, ja nie lubię, tak? Ale teraz się okazuje, matce się rodzi dziecko i ona nie ma żadnych oporów, żeby się modlić o swoje dziecko. Dlaczego? Bo cel jest dopasowany do tego miejsca, w którym jest ta osoba. I rzeczy zaczynają wzrastać naturalnie. Ja na przykład do pastorów mówię w ten sposób, słuchajcie, jesteście pastorami, zacznijcie modlić się o chorych. To jest to miejsce, w którym już jesteście, to już jest dopasowane. My nie ma popeliny, nie modlisz się w tramwajach o ludzi, na dworcach, na ulicy. Po prostu wrzucasz to w ten kubełek usług religijnych. To jest twój zawód i to jest ta usługa. I to już jest to miejsce. Ale czy będzie działało? No to tego to nie wiesz, no ale pomodlić się warto. Jeden pastor do mnie mówi, wiesz, ja nigdy nie miałem daru, ale widzę, że tak co parę miesięcy ludzie przychodzą, mówią, że już czas się modlić o uzdrowienia. I no to wyciągam ten olej, modlę się. Nie bardzo widać, że wierzy. Ale dobrze, może to jest miejsce, którym trzeba zacząć. Może to jest po prostu dostosowanie celu do tego miejsca, w którym ta dana osoba jest. Nie każdy musi od razu wychodzić na scenę w białym garniturze i śpiewać Alleluja. Szczególnie jak śpiewasz nie umie. Albo jak źle wygląda w białym garniturze, albo jak w Polsce wygląda się w białym garniturze źle i tak dalej, i tak dalej. Dopasowanie. Niedopasowanie zniechęca, demotywuje, zamyka w ogóle temat dążenia do celu. Możesz spróbować na pierwszy raz, słoń mógł podnieść trąbę i powiedzieć, haha, jestem największy, będę pierwszy na szczycie. Gdzie mi tam będzie po prostu kruk, czy jakaś wiewiórka, czy inne tam małe zwierzątko. I co? Łubudu. I po prostu i nic z tego nie ma. Dobrze, trzeci punkt. Rób po troszeczku coraz więcej. To jest bardzo ważne, że kiedy już zaczynasz dążyć do tego celu, to żeby się nie zniechęcić, rób pomalutku. Tu jest po prostu i rozmawiał Pan Bóg z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody syn Jozue, syn Nuna, podbijał Jerycho. Nie. To jest właśnie po troszeczku coraz więcej w tym miejscu, w którym jestem, tak? I powiem wam, każdy z nas ma miejsce w swoim życiu, gdzie może sobie zaufać. Naprawdę. Na przykład ty dzisiaj możesz sobie zaufać, że rano potrafisz zwlec się z łóżka i przyjść na spotkanie zboru. No ale przyszedłeś, przyszłaś. Albo przyszłeś, bo było daleko. Ale jesteś, tak? Każdy ma gdzieś swój obszar i wiecie, i to jest, każdy z nas jest inaczej, tak? Spotykam, wiecie, jest kościół uliczny. Ja mam wiele rozmów po prostu z bezdomnymi z początków kościoła ulicznego. Widzę zniszczone życie, widzę brak wzorców, widzę, że ludzie nie mogą sobie zaufać, ale są obszary, w których mogą sobie zaufać. Księga Przypowieści Salomona mówi, że głodne usta pobudzają do pracy. Każdy ma gdzieś swój wymierzony obszar, że może sobie zaufać i to jest miejsce, od którego należy zacząć wzrastać. Tam, gdzie coś możesz, tam coś rób. Wiecie, ja zacząłem biegać, a później mówię, coś trzeba jeszcze zacząć z kręgosłupem robić. Zacząłem próbować ćwiczyć. jest wszystko sztywne, po prostu dziad stary, pozarastało. Zacząłem skłony robić. Zobaczymy, ile skłonów zrobię. Zrobiłem mniej niż tutaj wszyscy by zrobili pompek na jednej ręce. Po prostu. Ale zacząłem, mówię sobie, będę próbował, próbował. Dzisiaj dochodzę do bardzo sprężystych skłonów z dotykaniem całą dłonią ziemi do 30. Najpierw mała rozgrzewka, żeby nie strzeliło za pierwszym razem. I do 30 dochodzę. Dzięki, dzięki. To jest bardzo ważne, żeby nie tylko ufać Bogu, ale też ufać, że Bóg działa dzisiaj w moim życiu przeze mnie, w tym obszarze mojego dochodzenia do celów. Bo my Bogu możemy zawsze zaufać jako dziecko, zawsze zaufać ratownikowi, zawsze w momencie desperacji powiedzieć: Boże, ratuj mnie! I Bóg zawsze odpowie i po prostu On cię wyciągnie. Ale ważne jest, żeby w tym procesie życia i tym osiąganiu celu też ufać sobie. Dlatego trzeba pomału po prostu, krok po kroku dochodzić do tego miejsca, do którego cię Bóg powołuje, tak? Po 5 sekund. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. 2 Koryntian 1:9. Abyśmy nie na samych sobie polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał, wyrwie i wyrywać będzie. Wiesz? I to jest ta lekcja. Jeżeli pokonałeś coś i powiedziałeś żonie i nie opuszczę cię aż do śmierci. I masz to w sercu i jesteś z nią. I może mówić sobie, ja to jestem dziad, nie mąż. Człowieku, spokojnie, jesteś mąż. Byłeś mąż, jesteś mąż, będziesz mąż. To jest obszar twojego zaufania. Teraz możesz po troszeczku zacząć to rozwijać. Możesz zrobić coś więcej dla swojej żony. Nie musisz jej od razu zabrać na Karaiby, a tam taksówka i facet w Liberii białej i po prostu na koniec kolacja z szampanem, oliwkami na plaży przy zachodzie słońca. A później wracasz do Polski, idziesz cieciować i spłacasz do końca życia i twoje dzieci ten jeden urlop. To nie o to chodzi. To jest bez sensu. Każdy może coś zrobić w miejscu, w którym jest. I troszeczkę więcej. I troszeczkę dalej. Ja jestem taki mąż, taki, jestem taki drewniany. Moja żona tak potrzebuje ciepła, przytulenia. Ona to by tak chciała, ale nie, to nie. Spokojnie, to weź ją, trzymaj za rękę w zboże. Miejscu, w którym ufasz sobie, że dasz radę. I rozwijasz to, rozwijasz. Moja żona ze mną tak zaczynała. Ja bym zawsze taki byłem po prostu. Wszelki kontakt fizyczny był dla mnie wchodzeniem w obszar manipulacji. Więc jak po prostu chodziliśmy ze sobą, byliśmy kiedyś na randce, to weszliśmy do kościoła, była zima na Starówce, do kościoła jezuitów, siedzieliśmy w ostatniej ławce, organy grały, tak siedzieliśmy, się tak zamyśliłem. Moja żona tak rękę, nie zauważyłem, objęła mnie i tak mnie tutaj zaczęła tak coś tu drapać po szyi. I tak, ja tak. Wziąłem, przestań. Ona się tak wkurzyła. Wiecie, od razu iskry. Wybuch. Ty jakiś normalny jesteś. Mówię, ale co, byliśmy w kościele. Mówię, ja cię lubię. Mówię, głupi jesteś jakiś, co ty robisz? Wiesz, ale rozwijaliśmy. Dzisiaj możemy siedzieć i doszliśmy do takiego miejsca, że ona do mnie mówi, przestań, nie mam obrączki na czole, ludzie nie wiedzą, że jestem twoją żoną. Ale to trzeba rozwijać, tam gdzie umiesz. Po prostu, słuchaj, to jest takie kazanie trochę uniwersalne. Musisz sobie dopasować to do tego, w czym ty jesteś, tak? I co jest twoim miejscem nieosiągalnym, ale bardzo byś chciał. Dopasuj cel do siebie i zacznij robić malutkie kroki. Tyle, ile sobie ufasz. I dojdziesz tam. Bo ja bym chciał być bogaty! Źle. Biblia mówi, że ten, kto chce być bogaty, wpada w wszystkie niepotrzebne pokuszenia i tak dalej. Ale możesz zmieniać swój stan bytowy, będąc dobrym zarządcą. Tam, gdzie potrafisz, po trochu. Po prostu mówisz, w tym tygodniu muszę się ograniczyć. Muszę się ograniczyć. Czegoś nie zrobię w tym tygodniu. Szukasz. i szukasz miejsca, gdzie sobie zaufasz. I dochodzisz do miejsca, że w tym tygodniu tiktaków nie będzie. I już masz pierwsze zwycięstwo. Jak przez miesiąc, przez 4 razy nie kupisz tiktaków, to później, następnym, rezygnujesz z czegoś, co w pierwszym miesiącu było niemożliwe do osiągnięcia, bo rezygnujesz z chipsów. O, widzisz, to jest nie... to by był błąd zaczynać od chipsów. Już bardziej łopatologicznie nie mogę. Zobaczcie, jak to jest bardzo biblijne, to co mówimy. Psalm 119:32. Biegnę drogą przykazań twoich, bo dodajesz otuchy sercu memu. Życie to maraton, tak się mówi. Ale to jest właśnie to, biegniesz i Bóg ci pomaga. Bóg ci pomaga biec dalej. To nie chodzi o to, że biegniesz drogą przykazań Bożych, nigdy nie grzesząc. I masz już taką kondycję, że możesz strzelać sobie fotki w biegu i zbierać kwiaty biegnąc. I biegasz do końca mety i pachniesz, nie czuć potu żadnego. To jest bez sensu. Biegniesz, łamiesz przykazania, nie łamiesz, podnosisz się, wstajesz, 7 razy upadasz, wstajesz. Ale biegniesz tyle, ile możesz. I odkrywasz coraz więcej. Zobaczcie, my naszym dzieciom nie odpuszczamy. Jak się uczą chodzić. Po prostu cała rodzina się znęca nad dzieciakiem. No wstań, wstań, no chodź, chodź, chodź. I wiedzą, że klapnie, że się znowu gdzieś tam obije. A to cała rodzina, dziadki, babcie, wszyscy, chodź. I w końcu dzieciak chodzi. Ale my się boimy tego samego robić z nami dalej. Żono, potnisz poprzeczkę mężowi. Z tego już chyba nic nie będzie. Jest miejsce, w którym jesteś w stanie mu zaufać i mu to podnieś. Moja żona mi podnosi. Nie wpuszcza mi do kuchni, ale już jak mam ją zapytać o herbatę, to się zastanawia. Kochanie, zrobisz mi herbatki? I to jest tak różnie. Raz mówi, zrobię. Dobry dzień ci jest. A czasami mówi, a zrób tak rączkami. I powiedz, dziękuję ci, Panie Boże, że dałeś mi rączki. I ja tak robię. Dziękuję Boże, że dałeś mi rączki. I taka zabawa, bo już wiemy, co dalej będzie. I mówi, a teraz zrób sobie mi też. Jak ten syn, którego umierający ojciec, chory ojciec prosił o wodę. Synów prosił po kolei. I żaden nie chciał. W końcu ten trzeci się zmiłował nad ojcem. I mówi, ojciec! Ojciec na piecu leżał. Ojciec, co będziesz ich prosił? Widzisz, jakie to wyrodne syny są. Zejdź z pieca, napij się i mi też szklankę przynieś.
I nie przepalasz już wody.
Nie, wody nie przepalam. Już czajniki przestałem niszczyć. Jak wtedy, bo teraz są takie, że sam wyłącza się zagotuje. Jak wtedy, ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Biegnę, walczę. Rozumiesz, to jest po prostu cały czas progres. Nie ma świetnych wojowników, nie ma świetnych biegaczy, nie ma super skoczków narciarskich, nie ma idealnych drużyn, nie ma super bohaterów, nie ma super bokserów. To wszystko się dochodzi. Sport jest świetną ilustracją tego, co my możemy zrobić w całym naszym życiu. Po troszeczku, wiecie, ja zacząłem chodzić na te lekcje hebrajskiego i po prostu w pewnym momencie zacząłem mieć poważne wątpliwości. Mówię, za stary jestem, za stary. Bo rozumiem, pamiętam jeden dzień, siadam drugiego dnia i wszystko od zera. Jakby ktoś wajchę przeciągnął. Mówię, co jest grane? Przecież już to miałem. Do Gienka dzwonię, Gienek się uczy, pastor z Radomia w seminarium i też ma hebrajski. Ja mówię, ty. A on mówi, ty, u mnie to samo. My z nim rówieśnicy. Ja mówię, co zrobiłeś? Poprosiłem Lilianę, żeby ręce mi włożyła na głowę. Ja mówię, ty żartujesz? Mówię, nie, bo podobno przy hebrajskim to zupełnie inne części mózgu. Bo tu neurony z lewa na prawo, a tu z prawo i na lewo. I w ogóle inny kształt. I to musi być od nowa zbudowane. I wiecie, i po prostu sobie tak pomyślałem sobie, mówię, co ja mam zrobić? Zacząłem czytać, przeczytałem taki artykuł o nauczaniu. Się okazało, że najlepiej po prostu w różnoraki sposób się uczyć języka. Paragony tłumaczyć, trochę słuchać, trochę mówić, trochę czytać, trochę pisać, próbować się dowiedzieć wszystkiego po trochu, tak żeby być w tym sosie. Ja odkryłem, dlaczego dzieci się niektóre nie uczą języka. Dlatego, bo go nie lubią. Bo to trzeba polubić i zaufać. I wiecie, wyznaczyłem sobie cel, że w ciągu 10 lat najpóźniej będę czytał Biblię w języku hebrajskim. Na początku, jak tak zadeklarowałem sobie głośno, to mówię, to jest śmieszne. To jest śmieszne. 10 lat już. Co to jest w ogóle za... Co to jest za poprzeczka, prawda? Ale wiesz, są tylko 2 wyjścia. albo za 10 lat będę czytał Biblię, albo nie będę. Ale jeżeli nie zacznę teraz, to nigdy nie będę. A jak teraz zacznę, to może chociaż za 20. Więc nie ma nic do stracenia, tak? Wszystko jest porażką w naszym życiu, więc dlaczego nie zacząć pomału coś skubać, gąskę? Galacjan 2. Wyłożyłem Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę, czy biegłem, tak? Dzieje apostolskie. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego. Amen? Tymoteusza 4,7. Dobry bój borowałem. Borowałem. Studnie wykopałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. Amen? Także proporcjonalnie zwiększaj pomalutku, pomalutku, pomalutku i dojdziesz do celu. Chcesz mieć doskonałe małżeństwo? To jest możliwe. Zacznij w miejscu, w którym możesz sobie zaufać. W tym miejscu, co potrafisz. Zgodnie z twoimi celami. Miałeś, nie miałeś wzorców w domu? Masz ekstra rabat od Pana Boga. On wie o tym. On wie, że nie miałeś wzorców. Mówi, masz rabacik. Ten, który miał dobrego ojca, się wkurza, bo ty dostałeś rabacik. I sądzi ciebie. Niech mu Bóg wybaczy, kiedyś przestanie o prusakach gadać. Amen. Pomalutku, pomalutku, ale dotrę do celu. Dobrze, koniec już. Jest na dzisiaj. Powstańmy. To jest też coś takiego dla tych, których nie ma w internecie. To w tym tygodniu też mi bardzo mocno przyszło. Jeżeli lubisz wyznawać cele, bo niektórzy lubią i to ich bardzo motywuje, zresztą w takim świecie trochę żyjemy, to jest dobrze. Wyznaczaj je sobie, a nie innym. To jest po prostu w ogóle świetne. Bo wyznaczone cele innym nie prowadzą do tego, że twoje są osiągane. Tylko się męczysz. Więc jeżeli wyznaczasz sobie, a nie innych, doświadczysz złamania, bezradności, bo się zderzysz z czymś, będziesz musiał coś pokonać, tak? Ale wtedy doświadczysz też wzrostu i smaku osiągniętych owoców, ale nikogo przy tym nie skrzywdzisz. Wyznaczanie celów innych ludziom krzywdzi. Wyznaczanie sobie, kiedy rozumiesz swoją odmienność, kochasz siebie, umiesz dostosować cel do siebie i pomału zwiększasz sobie ciśnienie, da ci zwycięstwo. No i co teraz, kochani? Wstańmy, wstańmy. Już prosiłem, żebyście wstali. Nie chcecie wstać. No, wstańcie. To jest taki znak, że możemy iść do domu, jak wstajemy. Więc co z tym zrobić? Wiesz, teraz po prostu rozmawiałem wczoraj z Izą, mówię, ty, mam takie słowo, będę je głosił. A Iza mówi, ty, ale żebyś nikogo nie zniechęcił, weź. Ja mówię, czemu zniechęcił? No bo ludzie naprawdę chcą wspaniałych, wielkich, cudownych rzeczy. A ty im będziesz tu pomalutku, pomalutku o ślimaku mówił. To po prostu możesz kogoś zniechęcić, żeby, wiesz, żeby oni nie poszli do jakichś ambitniejszych zborów. Ja mówię, ambitniejszych nie ma. Są spokojniejsze. Ale powiem ci, ja myślę, że cały myk jest taki, żeby teraz zobaczyć naprawdę to słowo zastosować nie w taki sposób, że na zasadzie... tak na lajcie. Ja to po prostu już niedługo będę apostołem. Spoko, jeżeli wiesz, że niedługo już będziesz apostołem, że będziesz gigantem, milionerem, superartystą, biznesmenem i w ogóle ochy jachy i twoje małżeństwo eksploduje i wszyscy będą ci zazdrościć, to w ogóle się tego kazania do tych dziedzin nie przykładaj, bo tam już jesteś zwycięzcą i ja ci życzę wszystkiego najlepszego. To kazanie wymaga takiej refleksji i pokory, żeby je zastosować do tych obszarów, w których właśnie nie wychodzi i w których nie ma wiary, w których nie ma po prostu zbyt wiele nadziei i tam to zastosować. I zacząć wydreptywać ścieżkę. Poszerzać obszar zaufania do siebie samego w tej współpracy z Bogiem na drodze do celu. To jest to miejsce. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że mówisz do nas, że nas błogosławisz, że odkrywasz przez nami nowe tereny, Ojcze, w naszym życiu. Proszę Cię, żebyśmy biegu dokonali, wiarę zachowali, dokonali walki do samego końca i otrzymali wieniec zwycięstwa, smaku owoców, które Ty dla nas przygotowałeś. Panie, ja wiem, że jesteśmy w różnych miejscach, jesteśmy bardzo różni. Jedni mają kupony rabatowe, inni nie mają. Panie, dziękuję Ci, że wszyscy ostatecznie dojdziemy tam, gdzie mamy dojść. Ja proszę Cię, Duchu Święty, o objawienie, Ojcze, żeby to słowo było zapieczętowane na właściwy czas, który będzie zrodzony w naszym sercu. Ojcze, proszę Cię też o wybaczenie do ludzi, którego może nam brakuje, Panie. Niech będzie udzielone przebaczenie tym, którzy nas otaczają, Ojcze, którzy nas rozczarowują, żebyśmy nie sądzili ich i też przez to nie sądzili siebie. Panie, niech Twoja łaska, Twoja miłość i Twoje błogosławieństwo będzie nad każdym, kto wysłuchał tego i każdym, kto będzie tego słuchał, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, i błogosławię w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen.